Radiowo-internetowe studium biblijne.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich naszych radiosłuchaczy. Szczęść Boże. Witam księdza profesora Piotra Łabudę, który dzisiaj w trzecią wielkopostną niedzielę dzieli się z nami i swoją wiedzą, doświadczeniem, ale i tym, co sam wyczytuje z kart Ewangelii. Od kilku tygodni omawiamy sakrament namaszczenia chorych, patrzymy na źródła biblijne. No i dzisiaj przyszedł czas na Ewangelię, bo ksiądz Piotr właśnie pokazuje nam ten fragment Pisma Świętego związany bezpośrednio z Jezusem. I wydaje się, że to tutaj powinniśmy szukać głównych źródeł ustanowienia sakramentu namaszczenia chorych, ale wydaje się, że gdy patrzymy na biblijne źródła, najczęściej jako źródło sakramentu namaszczenia chorych, biblijne źródło oczywiście, wskazuje się list świętego Jakuba, księży profesorze.
Szczęść Boże raz jeszcze, szczęść Boże księdzu dyrektorowi, on tutaj będzie, ksiądz Piotr będzie specjalistą teraz biblijnym, dlatego że jak wszystkich biblistów przeegzaminuje z wszystkich sakramentów, to rzeczywiście zaczynamy się bać o nasze posady na wydziale.
Myślę, że nie trzeba się bać, ja tylko jestem studentem, ale uczę się pilnie.
Rzeczywiście najczęściej myśląc o sakramencie namaszczeniu chorych, najczęściej otwieramy list świętego Jakuba, 5 jego rozdział, gdzie czytamy: modlitwa zaś pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. I tym tekstem zapewne zajmie się ksiądz Robert w przyszłym tygodniu. Przygotowując się do tego wydarzenia, do tego naszego spotkania dzisiejszego, sięgnąłem po jedno z przemówień Ojca Świętego Franciszka. Bardzo mi się spodobało. Ojciec Święty, omawiając ten sakrament, powiedział, że jest to sakrament namaszczenia chorych, który pozwala nam niejako dotknąć ręką współczucia Boga dla człowieka. W przeszłości, pisze, papież był nazywany ostatnim namaszczeniem, ponieważ pojmowano go jako umocnienie duchowe w obliczu śmierci, natomiast teraz mówi się o namaszczeniu chorych, pozwala nam to rozszerzyć spojrzenie na doświadczenie choroby i cierpienie w horyzoncie miłosierdzia Bożego. Ale mi się najbardziej podoba to pierwsze zdanie, że w tym sakramencie Jezus pozwala nam dotknąć ręką współczucia Boga dla człowieka.
W samym dokumencie, w gazecie L'Osservatore Romano, tytuł tegoż przemówienia: Jezus dotyka ran człowieka, a patrząc na papieży ostatnich czasów, również na Jana Pawła II, na Franciszka, oni to robili, Benedykt również, dotykali człowieka.
Tak.
Naśladując Pana Jezusa.
Właśnie, i kiedy otworzymy Ewangelię Marka, ja celowo otwieram dzisiaj, chociaż najbardziej lubię Ewangelię Łukasza, ale celowo otwieram Marka, dlatego że tak mi się wydaje, że szukając źródła takiego pierwowzoru, katechizm Kościoła katolickiego nazywa Jezusa tym, który jest lekarzem, prawda, lekarzem ciała i duszy. Wydaje mi się, że Ewangelia Marka najbardziej tak jasno pokazuje pewną drogę. I tą drogę można pokazać w dwóch etapach. Pierwszy etap to ten, który przychodzi do nas. Pierwsze zdanie Jezusa, Marek 1,15, to jest: bliskie jest Królestwo Boże. Czas się wypełnił, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Przy okazji jest to aklamacja, która dzisiaj brzmi w kościołach przed dzisiejszą Ewangelią.
Tak, to jest pierwsze zdanie. Oczywiście, my wiemy, że Jezus wcześniej mówił, nauczał, już tam coś mówił. Inne Ewangelie przekazują wcześniejsze zdania, ale dla Marka to jest klucz. I to słowo Ewangelia jest takim początkiem. Euangelon, dobra nowina.
Przypominam, że jesteśmy w radiu, które o początku właśnie miał taką nazwę.
Tak,
dobra nowina.
Ale tutaj jeszcze odejdę na przykład od wykładu. Właśnie, dobra nowina. Czym była dla pierwotnego kościoła dobra nowina? Jak sięgniemy po świętego Pawła, to w liście do Koryntian, 15 rozdziale, w pierwszym liście, Paweł pisze tak: przypominam wam Ewangelię, którą wam głosiłem. A mianowicie, że Jezus umarł zgodnie z Pismem, że został pogrzebany i zmartwychwstał zgodnie z Pismem, no i tam objawił się wielu. Dla pierwotnego kościoła największą tajemnicą i największym problemem, ale też dla nas, jest tajemnica cierpienia, tajemnica śmierci. I właśnie sakrament namaszczenia chorych, on pokazuje, że Jezus jest z nami w tych chwilach trudnych. I wróćmy do Marka. Rozpoczyna się Ewangelia Marka. Marek zapisze, że Jezus po tym zaproszeniu do nawrócenia, po tym zaproszeniu do przyjęcia Ewangelii, on sam zaczyna działać. I pierwszy rozdział jest jakby takim dniem programowym. Zobaczmy, tak dotknijmy tych najważniejszych wydarzeń z tego pierwszego dnia. Pierwsze zapisze święty Marek, poszedł do synagogi, aby się, oczywiście poszedł, aby się modlić. kiedy wchodzi do synagogi, okazuje się, że w synagodze jest człowiek, który ma ducha nieczystego. Duch nieczysty, czyli szatan. Czyli ten, kto jest zły, ten, który odwraca, ten, który kłamie, ten, który jest oszustem. Zły to ten, który oddala człowieka od Boga.
Oskarża i kusi.
Tak. Oddala od Boga, kusi, a przecież oddala, kusi nas, żeby odejść od tego, który jest życiem. Diabeł to oskarżyciel, diabeł to ten, który dzieli, który jest zły, to kusiciel, książę ciemności. To jest ojciec, jak zapisze Jan, wszelkiego kłamstwa. I teraz ten człowiek jest opętany przez złego ducha. I teraz, kiedy Jezus wchodzi do synagogi, ten kusiciel patrzy na Jezusa i mówi: wiem, kim jesteś, świętym Boga. Przyszedłeś, aby nas zgubić, nas. I jest wielu. Paradoksalnie zły duch, który jest w tym człowieku, rozpoznaje w Jezusie Mesjasza i teraz paradoksalnie chce ogłosić, że on jest Mesjaszem, ale Jezus mu nie pozwala. Po pierwsze, milcz. Dlaczego on nie chce, żeby ten ogłosił, że jest Jezus Mesjaszem? Paradoksalnie szatan, nam się wydaje, że to jest dobra rzecz. On ogłasza, że Jezus jest Bogiem, że jest świętym Boga, ale tak naprawdę on to po to ogłasza, żeby paradoksalnie ludzie uwierzyli w Jezusa i żeby Jezus nie musiał ponieść męki krzyżowej, żeby nie musiał iść na krzyż. To jest paradoksalnie ogłoszenie Jezusa, które tak naprawdę służy temu, żeby Jezus nie dopełnił dzieła zbawczego. Czasami szatan przez zło posługuje się, przez dobro posługuje się, aby uzyskać zło. Jezus mówi: milcz. Jezus nie chce, żeby szatan ogłaszał, że on jest Mesjaszem. Jezus chce, żeby każdy sam, tak samo uczniom powie: nie rozgłaszajcie, nie mówcie. On chce, żeby każdy sam przekonał się, odkrył, że on jest prawdziwym Mesjaszem, nie tyle politycznym, co jest Mesjaszem naszej duszy, Zbawicielem naszej duszy.
I tutaj mamy taką bardzo ważną rzecz. Słowo Boże, Słowo Boga wypędza złego ducha, prawda?
To jest tajemnica mocy słowa. Jak dobrze czytamy Ewangelię, to zobaczymy, że Jezus... W ogóle, zwróćmy uwagę, że Jezus dotyka tylko chorych, tylko tych, którzy się źle mają, grzeszników, upośledzonych, nieszczęśliwych.
Ułomnych.
Tak, on idzie właśnie do nich. Dotyka chorych na dwa sposoby. Albo dotyka słowem i to słowo ma niezwykłą moc. Jak popatrzymy, to nasze słowo, my nieraz się łudzimy, że oczywiście do radio ma potęgę słowa.
O ile jest to Słowo Boże. Bo rzeczywiście, kiedy czytamy Ewangelię, kiedy się proklamuje Słowo Boga, to ono ma moc. Nawet przez radio.
Niech się popatrzy, Piotrze, popatrz. Wskrzeszenie Łazarza, no nie? My się skupiamy tylko na tym, że powiedział do tego zmarłego, 4 dni spoczywającego w grobie, powiedział: Łazarze, veni forase, wyjdź na zewnątrz. On wyszedł. Ale dla mnie bardziej fascynujące od tego, że wskrzesił zmarłego, jest to, że powiedział tym Żydom: otwórzcie kamień.
Odsuńcie kamień.
Oni musieli dotknąć czegoś, co jest nieczyste. Grób już był w jakimś sensie nieczysty, bo tam był ten człowiek zmarły. Jaka moc słowa: weźcie, zróbcie to. Od 4 dni już cuchnie. Ale oni odsuwają moc. I to jest moc słowa. Panie, mój sługa choruje. Poślij słowo, żeby... Samo posłanie słowa wystarczy. Mówi: ja nie jestem godzien, żebyś wszedł pod mój dach, ale poślij słowo, powie człowiek z Kafarnaum. I to jest najczęstszy sposób, jak Jezus dotyka człowieka słowem, ale też dotyka go nieraz swoim ciałem. Dotknął się dziewczynki Tabitakum. Wstań. Wziął ją za rękę, podniósł. A więc Jezus dotyka nas na dwa sposoby. Może dotknąć nas słowem, i to jest najczęstsze, i mamy też dostęp najczęstszy do słowa w Ewangeliach, ale też dotyka nas swoim ciałem w czasie Eucharystii.
No tak? Bo właśnie, kiedy wychodzi z Kafarnaum, to idzie do domu Szymona i Andrzeja i tam teściowa, którą piękny gest, ujął za rękę.
Tylko ewangelista Łukasz napisze, że prosili go za nią. Tylko Łukasz będzie tym takim, bo on jest miłosierny, ale tak czytając inne Ewangelie, możemy odnieść wrażenie, że Jezus wszedł, zobaczył, wziął za rękę i podniósł ją, uzdrowił. I uzdrowiona wstała, nie gorączka, tylko teściowa, uzdrowiona wstała i usługiwała im. To właśnie to niezwykłe piękno Jezusa, który widzi potrzeby. Nawet nie trzeba mu go prosić, on po prostu widzi.
Zrobię taką dygresję, bo ksiądz profesor wie, że to ponoć jest największy cud Pana Jezusa, że uzdrowił teściową. Z gorączki, z rozgorączkowania, tak Grzegorz z Nazjanzu, to nie ja, żeby było jasne, ojciec Kościoła. Ale wracamy do tego naszego wykładu, bo jak popatrzmy, zawsze bardzo bogaty.
Popatrzmy, uzdrawia, napisze Marek, o zmierzchu całe miasto się zgromadziło. Ale popatrzmy, jacy oni byli komfortowi. Przez dzień nie przeszli, bo był szabat, nie chcieli się narazić. Więc przez dzień cierpieli, odpoczywali, cierpieli w swoich domach, a po zmroku, kiedy już można było przynosić tych chorych, przychodzą. Jezus nie patrzy, czy to jest dzień, czy noc. Pracuje i potem, napisze Marek, odchodzi na miejsce pustynne, aby się modlić. Też bardzo charakterystyczne, ten dzień, pierwszy dzień działalności mesjańskiej Jezusa kończy się odejściem na pustyni, kończy się modlitwą, a potem następnego dnia następuje kolejne uzdrowienie. Jakiś trędowaty przychodzi do Jezusa, mówi: Panie, ulituj się. On go prosi: Panie, ulituj się. Jezus go dotyka. I to jest niezwykłe. Czysty, święty dotyka nieczystego, nieświętego. Teoretycznie powinien zaciągnąć nieczystość, a tymczasem nie tyle Jezus zaciąga nieczystość, co nieczysty otrzymuje czystość. Zostaje oczyszczony. Wchodzi do miasta i natychmiast, napisze Marek w drugim rozdziale, pełno było ludzi. Było tak dużo, że nie mogli się nawet docisnąć, dopchać do niego. Wszyscy byli przed domem Jezusa. Też ciekawe, kiedy czytałem teraz te historie raz jeszcze, Marek zapisze, przybył do Kafarnaum, do swojego miasta, do swojego domu.
To Jezus... księży, przepraszam, ale muszę o tym powiedzieć, bo pierwszy mój pobyt w Ziemi Świętej i podejście pod to, co zostało z Kafarnaum, na mnie bardzo mocno zadziałały słowa Town of Jesus, miasto Jezusa.
Jest nawet napis na jak
tak. To powiedz, i tak. Myślę, wchodzę do jego miasta, jak ksiądz właśnie wspomina, że to tak Marek zapisuje, że to jest jego miasto.
Co więcej, zwróćmy uwagę, że mamy poświadczone, że już IV wiek tam były kościoły, już tam wspominano, przypominano sobie, gdzie Jezus był, co robił. I teraz, przychodząc, kolejne uzdrowienie. Zwróćmy uwagę, że do tej pory Jezus jakby nie głosi.
Tak, działa.
Owszem, on głosi, bo on naucza, ale Marek podkreśla, on się troszczy przede wszystkim o człowieka, tak, o ciało i duszę człowieka. I dla mnie takim ukoronowaniem tych cudów pierwszych jest oczywiście wskrzeszenie tego paralityka. Myśmy kiedyś już mówili o tym przy odpuszczeniu grzechów. Odpuszczają ci się twoje grzechy.
Ten, który jest spuszczony przez dach,
tak.
Przypominamy.
A żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczenia grzechów, powiedział do niego: wstań, weź swoje nosze i idź do swojego domu. Powiedzieliśmy sobie przy sakramencie pokuty: idź do swojego domu, a przecież naszym prawdziwym domem jest tylko dom Ojca. I można tak kartkować, można patrzeć na działanie Jezusa, który owszem, uczy, ale w Ewangelii Marka nade wszystko dokonuje licznych znaków, cudów. Będziemy mieli kobietę, która przychodzi, która dotyka się go ze strachem i natychmiast zostaje uzdrowiona. Samo dotknięcie się Jezusa, on nawet nie wiedział, że ona się go dotyka, bo się pyta, kto się mnie dotknął. Wszyscy patrzą, no Panie, tu się ciśnie na Ciebie, a Ty pytasz, kto Cię dotknął. No tak, ona się go z wiarą dotknęła, ta kobieta cierpiąca na krwotok. Właśnie, bo jak się człowiek z wiarą go dotyka, to otrzymuje od niego wielki dar oczyszczenia, uzdrowienia. W sposób szczególny, kiedy przychodzi do Kafarnaum powtórnie córka Jaira. I on podchodzi i pokazuje, że ma pełnię władzy. Pełnię władzy nad chorymi, cierpiącymi, nawet nad tymi, którzy dla nas już odchodzą umarli. I można powiedzieć, że ten pierwszy etap działalności Jezusa, bo on powołał uczniów. Oni z nim chodzą. Oni z nim są, patrzą na niego, uczą się od niego tego wszystkiego, napełniają się mocą Jezusa. I dochodzimy do 6 rozdziału, kiedy on chce posłać.
Dobrze, to zanim pójdziemy w to posłanie, to przerwa muzyczna. On wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia. To też widzimy w znaku krzyża, który w szczególny sposób towarzyszy naszemu wielkiemu postowi. Przerwa muzyczna, Jezu, tyś na krzyżu. Betesda, niech ta piosenka zabrzmi.
Betesda, to jest dobry pomysł.
Na drzewo sam grzechy nasze poniósł, a w Twoich ranach jest dzisiaj nasze zdrowie. Nasze choroby grał na ciele swym. Cierpienia wziął na siebie, by zdrowie zapewnić mi. Boś Ty nasze choroby dźwigał na ciele swym. Cierpienia wziął na siebie, by zdrowie zapewnić mi.
Jesteśmy po muzycznej przerwie. On dźwiga nasze choroby, nasze cierpienia, zapewnia nam zdrowie. Ale nie tylko on. I właśnie tutaj już ksiądz profesor zapowiadał przed przerwą muzyczną dla naszych radiosłuchaczy, przypomnę, ksiądz Piotr Łabuda, nasz wykładowca dzisiejszy, zapowiedział już fragment 6 rozdziału Ewangelii Marka, gdzie jak gdyby coś się zmienia. No właśnie, co się zmienia?
Ja chciałbym, jeżeli Piotrze pozwolisz, ksiądz dyrektor, jeżeli pozwoli, chciałbym
tak,
rozpocząć...
dwa Piotry, więc spokojnie.
Chciałbym jednak rozpocząć od przeczytania tego tekstu, bo warto.
To chciałem właśnie uzyskać.
Marek zapisze tak. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic ze sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w czosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich, gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Pierwsze długie przemówienie Jezusa. Jeszcze do 6 rozdziału Jezus nie mówił tak długo. To jest najdłuższy cytat, najdłuższe słowa, które Marek przekazuje. I to są bardzo trudne słowa. Bardzo trudne, można powiedzieć, właściwie nieżyciowe. Nieżyciowy. Pan Jezus źle to robi. Ja bym powiedział, że on to źle robi, bo dlaczego nie wolno brać im chleba, torby, pieniędzy? Przecież chleb potrzebny jest do życia. Jak człowiek nie je, nie ma siły. Potrzebujemy torby, to jest zabezpieczenie nasze. Tam mam jakieś rzeczy, pomoce nasze, jakieś wsparcie. A tymczasem Jezus mówi, nie bierzcie nic. Ani chleba, czyli zabezpieczenia życia, ani torby, zabezpieczenia waszej działalności, ani nie bierzcie pieniędzy, bo zabezpieczeniem jestem dla was ja. Ja jestem źródłem życia, źródłem mocy, źródłem tego wszystkiego, co potrzebujecie. Weźcie tylko...
Dwa tygodnie temu w audycji synodalnej byli mężczyźni świętego Józefa i jeden z ojców dawał świadectwo swojego nawrócenia, kiedy właśnie mówił, że wtedy, kiedy zrozumiał, że to nie on jest Panem, to nie on ma pieniądze, to nie on rządzi domem, tylko Jezus, tak. Zmieniło się jego życie.
Jasne. Piotrze, my wszyscy posiadamy. Wszyscy, ja, ty, nasi studenci, radiosłuchacze, my wszyscy posiadamy coś. Ale i tu nie chodzi, Jezus powie w Ewangelii Mateusza, szczęśliwi ubodzy w duchu, to znaczy ptochos endo pneumati. Ja mam sobie zdawać sprawę, że to wszystko, co mam, to jest niczym, to mam dzięki Niemu i po to mam, żeby używać na dobre cele, na dobre rzeczy. Jezus mówi, nie troszcie się zbytnio, trzeba się troszczyć, trzeba coś mieć, ale nie rób tego zbytnio. Nie poświęcaj godzin, tygodni, lat swojego życia, żeby zdobywać, gromadzić. Arabowie mają takie piękne przysłowie, trumna nie ma kieszeni. Trumna nie ma kieszeni. Ale wróćmy do tekstu. Macie wziąć ze sobą sandały. Sandały. Sandały, czyli jesteście ludźmi wolnymi. On ich nie posyła jako niewolników. Niewolnik nie nosił sandałów. Sandały nosił wolny. Wolny człowiek głosi, pokazuje. Jestem posłany przez mojego Pana, który nie posyła mnie do was jako niewolnika, jako do człowieka wolnego. Jako człowieka wolnego posyła. A więc z jednej strony on im rozkazuje, nakazał im. To nie jest jego prośba, to nie jest rada Jezusa dla nas. My nieraz będziemy deliberować, może... Nie, to jest jego rozkaz. On nakazuje, idźcie. Ale nakazując, będąc Panem, On posyła nas jako ludzi wolnych. I my jako wolni jesteśmy Jego sługami. Powiemy diakonami. Diakonos to człowiek, który w sposób wolny chce służyć.
I jeszcze jedną rzecz, obok sandałów jeszcze otrzymują rozkaz zabrania laski.
Laska to jest tak naprawdę... Różnie mówią, różnie pokazują ten symbol laski. Jedni będą mówić o symbolu nawiązaniu do Mojżesza, który ma laskę pasterską. Inni będą mówić, żeby szybciej iść, żeby szybciej wyruszyć, szybciej głosić. Inni znowu będą mówić, że ta laska jest takim symbolicznym wsparciem. Pan Bóg jest naszym wsparciem, prawda?
Ale z tego co wiem, widzę, że ksiądz profesor też to zapisał w swoim wykładzie, że to jest ubiór paschalny.
A tak, oczywiście. Miejcie przepasane biodra wasze i mieliście laskę. No, to jest nawiązanie do Paschy, do wyjścia z niewoli egipskiej, do wolności oczywiście.
Do przejścia.
Natomiast nade wszystko Jezus koncentruje się na tym posłaniu. Na posłaniu się i nie szukaniu siebie. Dlatego mówi, gdzie wejdziecie, tam zostańcie. Idźcie po dwóch, bo gdzie dwaj albo trzej są w imię moje, tam ja jestem. To jest ciekawa, to jest wielka mądrość, nie posyłać pojedynczo. Bo zawsze we dwóch jest lepiej, we dwóch jest bezpieczniej, bo On jest między nami. Człowiek nie potrafi długo żyć w samotności. Człowiek popełnia błędy w samotności. Kiedy się jest we dwóch, we dwoje, we dwie, to zawsze człowiek jest bezpieczniejszy, bo ta druga osoba też może nie dokonać tego korekcją fraterna. I teraz oni idą, ale ciekawe, że Jezus ich posyła nie po to, żeby szli i głosili. My najczęściej, studenci często na egzaminie mówią, nie, tak, idą, żeby głosić dobrą nowinę. To samo będzie w Ewangelii Łukasza. Nieraz studenci mówią, że mieli oczekiwać w Jerozolimie na zesłanie Ducha Świętego, aby iść i głosić. Nie. Łukasz powie, dostaniecie Ducha Świętego, abyście byli świadkami. To już jest na końcu Ewangelii. A tu Jezus posyła, daję wam władzę nad duchami nieczystymi i po to macie iść, aby uzdrawiać. Owszem, napisze dalej Marek, oni szli i wzywali do nawrócenia. Dlaczego? Bo naśladują Jezusa. Bo pierwsze słowa Jezusa, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oni się na Niego napatrzyli. Mi się bardzo podoba Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. Razu pewnego, kiedy Jezus był swoim zwyczajem na modlitwie, uczniowie widząc Go powiedzieli, Panie, naucz nas modlić się. Oni patrzyli na Niego, na Niego podpatrywali, tak? Dziecko ojca podpatruje. Napatrzyli się i oni widzieli, co On robił. I to było takie piękne, proszę, Panie, naucz nas modlić się. Tak samo tutaj. On ich posłał, żeby uzdrawiać. Ale oni patrzyli na Niego, że On wzywał do nawrócenia i uzdrawiał. I to wzywanie do nawrócenia, to oczyszczanie, uzdrawianie nierozłącznie się łączyło w misji Jezusa i stąd też oni idą, nauczają, wzywają do nawrócenia i wyrzucają złe duchy i chorych namaszczają olejem. Dochodzimy do po długim, ale ja celowo to zrobiłem, bo moi drodzy, tak naprawdę apostołowie, a potem święty Jakub w 5 rozdziale, oni tylko powtarzają to, co zrobił Jezus. Owszem, Jezus nie namaszcza olejem. Raczej nie. Bo On jest Słowem. On ma moc. On nie potrzebuje żadnych znaków. Ale apostołowie chcą, żeby ten olej był symbolem, żeby on niejako... Tutaj i ksiądz Mirosław, i ksiądz Grzegorz pokazywali piękną symbolikę oleju. I rzeczywiście prorok Izajasz powie wyraźnie, że olej przynosi ulgę w 1 rozdziale, 6 wersecie. A przecież ten napadnięty przez zbójców, ten miłosierny Samarytanin, wziął tego biedaka i go oczyścił, obmył go oliwą, bo oliwa daje pokrzepienie, daje ulgę. I oczywiście, że oni biorą tą oliwę jako symbol. Symbol Chrystusa, który daje człowiekowi ulgę, daje odpoczynek, daje uzdrowienie, jeśli taka wola Boga. Przecież Pan Bóg ma swoje drogi. My mamy swoje drogi. Piotr tego jest doskonałym, czyli ten mistrz markowy Piotr, on jest doskonałym przykładem tego, że on ma swój pomysł na swoje życie, na życie Jezusa i wszystkich, ale Pan Jezus go inaczej przeprowadził, doskonale go przeprowadził. Ta oliwa symbolizuje, przypomina to, co robił Jezus. Można powiedzieć, że On jest tą oliwą, On jest tym uleczeniem, On jest tym, który podnosi przez symbol tej oliwy, a apostołowie nic innego nie robią, tylko biorą i naśladują swojego mistrza.
I wzywają pewnie Jego imienia też. Bo
to... Tak, Jego słowa.
Słowa.
I to jest właśnie piękne, że sakrament uzdrowienia, sakrament namaszczenia, to jest wezwanie Chrystusa. Symbolizuje Go, bo my potrzebujemy symbolów. I ta oliwa symbolizuje tego, który do nas przychodzi, bo to On uzdrawia człowieka.
I myślę, że dochodzimy też do pewnie takiej też konkluzji, księże profesorze. Mianowicie, gdy patrzymy na Jezusa spotykającego się z chorymi, On ich wyprowadza na zewnątrz, jak głuchoniemego czy ślepego. On na nich patrzy. Tam cały czas podkreślona jest jedna bardzo ważna rzecz. Wiara.
Chrystusie Nazarejczyku, ulituj się nade mną, woła Bartymeusz u bramy Jerycha. Niech ci się stanie tak, jak uwierzyłeś.
No właśnie. Chociaż... Bo chyba tutaj jest też ta tajemnica sakramentu namaszczenia chorych, który przyjmowany jako jakaś tam magiczna procedura, czy też obrzęd, nie będzie działał.
Tu trzeba wiary. I czasami trzeba zawołać Panie wierzę, ale
zaraz mnie do wiarstw.
Bo po ludzku pewne rzeczy są nie do wypełnienia, nie do spełnienia. Ale ja bardzo często, jak Pan Bóg daje być właśnie w Kafarnaum, to zawsze tam daję chwilę wolnego czasu i mówię, a teraz rozejdźcie się po Kafarnaum, po tych ruinach i spróbujcie powiedzieć, Panie, uzdrów. Panie, daj mi zdrowie ciała, ale nade wszystko duszy. I na końcu, ostatnia dla mnie bardzo ważna rzecz. Im dłużej czytam Ewangelii, im dłużej dotykam tych kart, to tym częściej stwierdzam, że owszem, Pan Jezus troszczy się o nasze życie wieczne. Wiadomo, nade wszystko. Daje nam zbawienie, jasne. Ale On zawsze się troszczy też o naszą doczesność. Mówi apostołom, wydajcie im jeść. Nie zostawia ich głodnych, biednych, takich chorych, cierpiących i nie tylko obiecuje im życie wieczne, ale On tu i teraz, tu na ziemi też się chce o nas troszczyć. I sakrament namaszczenia chorych, tak mówił ojciec święty Franciszek, to jest ten czas, kiedy możemy dotknąć ręką tego współczucia Boga dla każdego z nas.
Księże profesorze, pytanie dla naszych studentów.
Zapraszam, żeby przeczytać raz jeszcze 6 rozdział Ewangelii Marka i spróbujmy się zastanowić, takie jest pytanie, co według świętego Marka Jezus, posyłając uczniów, pozwala im zabrać w drogę. Chodzi o 6 rozdział Ewangelii
Marka. Ksiądz profesor zawsze takie proste pytania zadaje. Natomiast oczywiście wszystkim życzymy dobrego czasu Wielkiego Postu. Jesteśmy, tak że tak powiem, w tym przepołowionym tygodniu. Niedługo wejdziemy w czas pasji, śmierci i zmartwychwstania. I już chcę zapowiedzieć, że ksiądz Piotr będzie z nami w Wielkim Tygodniu i będzie nas prowadził ścieżkami Jerozolimy, bo chcemy przyglądnąć się temu, co będziemy przeżywać w liturgii, oczami człowieka, który jest tam w Ziemi Świętej, bo chyba warto naszym słuchaczom przybliżać też tamte miejsca, tamte wydarzenia. I już dziękuję, księże Piotrze,
Bóg
za przyjęcie.
Za tą możliwość. Ja natomiast wszystkich zapraszam, żebyśmy w tym tygodniu tego Wielkiego Postu spróbowali w ramach jałmużny dać komuś czas. Chorym, potrzebującym, tym, którzy się źle mają. Jałmużna to nie tylko pieniądze. Spróbujmy dać trochę czasu tym, którzy tak bardzo czasami są samotni i potrzebują Chrystusa, a przecież On jest obecny w każdym z nas. Dziękuję za dzisiaj, dobrego tygodnia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, zapraszamy wszystkich na gorzkie żale.
Radiowo-internetowe studium biblijne.